Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na program Rozmowy Niedokończone. Zapraszamy widzów telewizji TVAM i słuchaczy Radia Maria. Dziś temat patriotyzm gospodarczy. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Eryk Łon. Witam panie profesorze, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pan profesor pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych. Również w naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest też członkiem Rady Polityki Pieniężnej. To w latach 2016-2022 jest to kadencyjność. Cieszymy się też, że pan profesor przyjął nasze zaproszenie do telewizji TVAM, do Radia Maria. Wiem, że pan profesor napisał książkę o patriotyzmie gospodarczym. Skąd taki pomysł? Bo to nie kwestia mody, że teraz mamy dobrą zmianę i zaczynamy myśleć o tym, że również i nasza gospodarka powinna służyć Polakom, być dla Polaków i też, żebyśmy my mogli czuć się w jakiś sposób bezpieczni.
Bardzo dziękuję też za zaproszenie do audycji i to jest dla mnie duży zaszczyt, że mogę wystąpić przed telewidzami telewizji TVAM i radiosłuchaczami Radia Maria. Cieszę się, że właśnie jest też tutaj przez Państwa propagowana idea patriotyzmu gospodarczego. Jest to, uważam, bardzo ważne. Jesteśmy w roku stulecia odzyskania niepodległości i też ta książka właśnie Patriotyzm gospodarczy, którą pozwolę sobie tutaj może pokazać telewidzom, powstała jako cykl wykładów otwartych, które miałem przyjemność przeprowadzić na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W tych wykładach uczestniczyli zarówno studenci, jak i wykładowcy, przedsiębiorcy, jak i inne zainteresowane osoby, które interesują się propagowaniem patriotyzmu gospodarczego. Bardzo mnie podbudowały te wykłady i starałem się właśnie uwieńczyć te nasze dyskusje i te właśnie propagowanie tej idei właśnie poprzez książkę. I to traktowałem, pisanie tej książki też, można powiedzieć, było takie próba przygotowania do właśnie uczczenia tej stulecia niepodległości naszego kraju. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby również o tym patriotyzmie gospodarczym mówić.
Właśnie, bo niektórzy tak patrzą na to jako na taką ideę fix, bo dziś i globalizacja i wpływ różny wpływ, prawda, ekonomiczny na kraje, nawzajem to się jak gdyby wszystko przeplata i czy jest sens mówić o patriotyzmie, czy jest sens myśleć w ogóle tak, że może być też i ta gałąź gospodarki, jeżeli tak może być, czy gospodarka w takim myśleniu, czy w nurcie patriotycznym, czy właśnie czym jest, byśmy zapytali, w ogóle patriotyzm gospodarczy.
Patriotyzm gospodarczy wywodzi się w ogóle z pojęcia patriotyzmu. Patriotyzm to jest miłość do ojczyzny. Oczywiście miłość do ojczyzny może mieć różne przejawy, może się objawiać w różnych aspektach. Mnie tutaj interesuje właśnie ten aspekt gospodarczy i patriotyzm gospodarczy to jest miłość do ojczyzny w aspekcie gospodarczym na polu działalności gospodarczej. Patriotyzm gospodarczy można rozpatrywać z takich dwóch punktów widzenia. Z jednej strony jest to taki oddolny punkt widzenia i z drugiej strony jest to patriotyzm odgórny. Oddolny patriotyzm polega na tym, że właściwie każdy z nas jako konsument może ten patriotyzm przejawiać poprzez wykonywanie swoich decyzji konsumenckich jako konsument, ale również też przedsiębiorcy też mogą ten patriotyzm w swojej działalności gospodarczej przejawiać. Natomiast patriotyzm odgórny są działania instytucji państwa, które prowadzą politykę gospodarczą nakierowaną na realizację interesu narodowego i powiemy, że interesu wspólnego, czy realizowanie dobra wspólnego.
Jak pan myśli, na jakim to jest poziomie? Pan wspomniał setna rocznica odzyskania niepodległości. To też nas do czegoś powinno motywować, do jakiegoś myślenia. Jak to jest realizowane? Bo rozumiem, oddać życie za ojczyznę. Prawda? A dziś, jak mówimy gospodarka, ekonomia, no też ludzie się pewnie pytają, co jest opłacalne. może szczególnie młode pokolenie, więc też może będzie czas na to, byśmy mówili o pewnej edukacji, o tym, by formować młodego człowieka do patriotyzmu i do patriotyzmu gospodarczego. Jak pan myśli, na jakim jesteśmy poziomie tego działania odgórnego i oddolnego?
Można powiedzieć tak, że z badań socjologicznych ostatnich, które są prowadzone, wynika, że Polacy są rzeczywiście patriotami gospodarczymi jako konsumenci. To widać, że ta preferencja patriotyczna do preferowania krajowych produktów, usług jest rzeczywiście coraz bardziej silna. I zwłaszcza tak jak ojciec tutaj zwrócił uwagę wśród najmłodszych.
Nie jest to tylko taka projekcja pragnień, czy chcielibyśmy tego, co polskie, tak mówimy, a praktyka przynosi coś innego?
Właśnie badania pokazują, że ten patriotyzm narasta, szczególnie wśród młodego pokolenia. I ja to też dostrzegłem w trakcie wykładów, na które uczęszczali również studenci, czy właśnie ta młodsza część naszych rodaków, która rzeczywiście nawet poprzez wypowiedzi swoje często podawała pewne przykłady, gdzie ten patriotyzm konsumencki jest rzeczywiście szczególnie silnie uwidoczniony. Zresztą z badań wynika, że właśnie z punktu widzenia produktów żywnościowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakupy produktów właśnie żywnościowych, ten patriotyzm jest rzeczywiście silny. Tutaj też taki przykład można podać ostatnio, jak premier Mateusz Morawiecki odwiedził jedną z firm firma, która sprzedaje produkty mleczarskie i która jest bardzo silną pozycję ma tutaj na rynku. I też zwraca uwagę, że ten patriotyzm konsumencki tutaj bardzo silnie rośnie, bo rzeczywiście Polacy preferują przy zakupach polskie produkty. Tutaj też patriotyzm konsumencki jest szczególnie widoczny również na gruncie usług finansowych, usług bankowych, właśnie w tej dziedzinie, która jest mi bardziej bliska, bo generalnie naukowo zajmuję się bankowością, rynkiem kapitałowym. I tutaj widzę, że również klienci coraz bardziej zwracają uwagę, jak korzystają z usług finansowych, czy produkty są oferowane przez krajowe instytucje, czy przez te zagraniczne. I widzimy, że rzeczywiście ten patriotyzm narasta. Także jestem tutaj podbudowany, że jeżeli chodzi o ten patriotyzm oddolny, to rzeczywiście on jest bardzo, zaczyna rzeczywiście być taka w ogóle moda na patriotyzm. Nawet
może też i pan wspomniał o tych bankach, kwestia pożyczek we frankach, one też, ta cała dyskusja, debata i ta strata pewna, którą ponieśli frankowicze, bo i u nas na antenie też często o tych problemach mówiliśmy, o problemach tych, którzy pożyczyli we frankach, jak skoczył ich dług, tak można powiedzieć, do zwrócenia bankowi, zwrócenia pożyczki, też w jakiś sposób powoduje, że my zaczynamy myśleć, tak, co my robimy i jakie są nasze działania, bo jesteśmy podmiotem i teraz jak my się zachowujemy, jeżeli chodzi o ekonomię, o sprawy finansów, o sprawy gospodarki, czy to jest nam obojętne, czy też nie. Mówimy ten patriotyzm konsumencki, pan wspomniał handel, też może coraz bardziej zauważamy, czy zwracamy uwagę na to, co polskie, czy co zagraniczne.
Tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt usług bankowych, to słusznie tutaj ojciec zauważył, że rzeczywiście, czy właśnie klienci frankowi, czy właśnie korzystający z kredytów frankowych, czy też w ogóle klienci bankowi, szczególnie widać było zachowania banków w trakcie ostatniego kryzysu finansowego, gdzie właśnie te polskie banki, te kapitałowo polskie banki, to właśnie one próbowały jakby tą działalność kredytową utrzymać, mimo że te zagraniczne banki kurczyły tą działalność i ograniczały akcję kredytową, ponieważ ich sytuacja się pogorszyła w związku właśnie z tym kryzysem finansowym, który się rozpoczął w Stanach Zjednoczonych i potem on się rozprzestrzenił na wszystkie kraje praktycznie świata i szczególnie, co ciekawe, na te również kraje Europy Zachodniej, a większość inwestorów operujących na rynku tutaj bankowym w Polsce, w polskich bankach, to są właśnie ci inwestorzy z Europy Zachodniej i oni właśnie też te problemy rzeczywiście były widoczne w ich działalności operacyjnej tutaj na terenie Polski, dlatego one ograniczały tą aktywność kredytową. I tutaj też widzieć, też można było, że ten patriotyzm też był bardzo widoczny tych naszych polskich banków, że rzeczywiście one starały się wspierać polską gospodarkę, mimo że było to spowolnienie generalnie koniunktury w tym czasie.
A my jako konsumenci ci od handlu, czyli korzystamy z handlu, chodzimy do sklepu, kupujemy towary, mnóstwo ich jest i teraz czy też potrafimy rozeznać, nieraz nasi słuchacze czy widzowie mówią, żeby nawet właściwie były zaznaczone takie towary, które są polskimi towarami.
Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że o ile branża bankowa w ostatnim czasie dokonało się pewne odzyskanie tej polskiej własności poprzez przejęcie banku Pekao S.A., który był zagraniczny, a od pewnego czasu jest to kapitał polski. Udało się poprzez Skarb Państwa przejąć te udziały i w tej chwili jest on kontrolowany przez polski kapitał, więc sytuacja w sektorze bankowym się w tej chwili zrównoważyła. Mniej więcej to jest więcej około 50% w tej chwili stanowi kapitał polski w sektorze bankowym, jeżeli bierzemy pod uwagę aktywa tych banków. Natomiast jeżeli chodzi o handel, to co ojciec tutaj zwrócił uwagę, to rzeczywiście w handlu jest dużo gorsza sytuacja pod tym względem. To znaczy, że jest duży udział jednak kapitału zagranicznego. I tutaj zresztą w książce też starałem się właśnie w tej części, w rozdziale 7 pokazałem udział tego handlu, udział kapitału zagranicznego w wielkich sieciach handlowych. Właściwie te duże sieci handlowe opanowane są praktycznie przez kapitał zagraniczny. Tych naszych sieci handlowych jest mniej, chociaż generalnie też to, co właśnie w książce chciałem pokazać, że uważam, że żebyśmy nie poddawali się, żebyśmy nie tracili nadziei. Uważam, że tak samo jak w sektorze bankowym, przecież jeszcze parę lat temu udział sektora zagranicznego to było blisko 70%, 60 parę procent, blisko 70%, a teraz okazuje się, że w handlu to jest nawet więcej niż 70%, ale okazuje się, że w bankowości żeśmy odzyskali tą własność, przynajmniej żeśmy ją zrównoważyli. I tak ufam też w to, że również te polskie sieci handlowe, bo jest już parę takich sieci handlowych, które rzeczywiście, jak to się mówi, podgryzają tych głównych konkurentów. I nawet jak popatrzymy na te sieci, które tutaj są wymienione właśnie w książce, to między tymi już zagranicznymi sieciami już niewielka jest różnica z punktu widzenia obrotów, z punktu widzenia aktywów tych, czy wielkości tych sieci, jest coraz są te różnice się trochę już pomniejszają, więc jest szansa.
Myślimy o handlu, mleko się rozlało, ale też nieraz taką refleksję pewnie każdy z nas czyni, jak to było możliwe, bo każdy sięga po chleb, po masło, każdy myśli o tym, co zjeść. I teraz, że pozwoliliśmy na to, żeby te sieci przyszły do nas i opanowały naszą gospodarkę, kiedy my mamy tak dużo rolnictwa, kiedy nasza ziemia rodzi tyle dóbr, tyle, można powiedzieć, bogactwa, że pozwoliliśmy sobie na wyprzedaż takiej gałęzi gospodarki, jaką jest handel.
Tutaj można powiedzieć tak, że sytuacja wygląda w ten sposób, że te sieci handlowe mają potężne kapitały, które za nimi stoją, mają środki na reklamy, właściwie codziennie bombardują nas we wszystkich mediach. Od rana do wieczora te reklamy tych sieci handlowych zagranicznych. Natomiast proszę zauważyć, że te nasze polskie sieci, one takich możliwości finansowych nie posiadają. Dlatego bardzo ważne jest, że jest próba odwrócenia tych tendencji własnościowych w sektorze finansowym, zwłaszcza w sektorze bankowym, bo przecież te sieci handlowe korzystają z kredytów również, biorą kredyty w bankach i jeżeli udałoby się bardziej dokonać jeszcze daleko posuniętej repolonizacji sektora finansowego w Polsce, co uważam, że jest na to szansa, chociaż oczywiście jest to pewien proces, to się nie dokona w ciągu 2 czy 5 lat, również stopniowo będziemy odzyskiwali polską własność w handlu. To jest, co jest bardzo ważnym przekazem tej książki, tak jak powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę, żebyśmy nie tracili nadziei i żebyśmy tą motywację patriotyczną, bo tak naprawdę to od nas jako konsumentów zależy, po jakie produkty będziemy sięgać, gdzie będziemy chodzić na zakupy. Ja mogę powiedzieć tyle, że od pewnego czasu chodzę tylko do polskich sieci handlowych. No co najmniej myślę, że od 4-5 lat w ogóle nie chodzę do zagranicznych sieci.
I u pana to nie tylko teoria, tak?
Tak jest. I też staram się też właśnie pokazywać swoim przykładem i właśnie młodemu pokoleniu, że jest możliwość wyboru. I my jako Polacy mamy prawo wyboru jako konsumenci, z których produktów skorzystamy. Tutaj też staram się pokazać, że są generalnie takie trzy postawy z tego punktu widzenia jakby z punktu widzenia konsumenta, to znaczy konsument, można mówić o tak zwanym patriotyzmie konsumenckim, to wtedy, kiedy przy zakupach preferuje się rodzime produkty, krajowe produkty i to jest ten właśnie patriotyzm konsumencki. Druga postawa to jest kosmopolityzm konsumencki, to znaczy to jest taka sytuacja, że generalnie konsumenta nie interesuje, czy jest produkt krajowy, czy jest zagraniczny, jest mu to obojętne. tylko jakość się liczy i cena. I trzecia postawa jest internacjonalizm konsumencki. To jest wręcz przeciwnie, preferowanie właśnie przy zakupach zagranicznych produktów kosztem polskich. I generalnie uważam tak, że żeby odzyskać polską własność w poszczególnych segmentach polskiej gospodarki, to musimy rozpocząć od patriotyzmu konsumenckiego. Dlatego, że ten patriotyzm konsumencki trzeba po prostu propagować takie postawy konsumenckie wśród młodego pokolenia. I to zresztą, co staram się tutaj też w książce
tylko handel mówić. Zagraniczny, ten, który wszedł do nas, prawda, te duże sieci, też w jaki sposób wypierają albo tak. No, pytanie, czy na preferencyjnych warunkach przyjmują naszych producentów, czy też znowu tak jak dostają z tyłu gdzieś kredyty ze swoich banków, bo te czyli pieniądze idą za handlem, za wszystkim, co gdzieś tam na przykład z Niemiec, z Francji, czy z innych stron do nas przychodzi. Czy tutaj też się to uda odzyskać? No bo potrzeba tych, którzy produkują też dobrą, zdrową żywność, polskich przedsiębiorców propagować, ich też przyjmować, no na przykład w polskich sieciach. I tym samym ja jako konsument też jestem wtedy pewny tego, że to będzie i dobre, i jakościowo, i też wesprę moim pieniądzem, jak coś będę kupował, mojego sąsiada, Polaka, który ma przedsiębiorstwo, czy uprawia ziemię.
Znaczy tutaj jeszcze powiem tak, że to jest bardzo ważne też, te postawy konsumenckie mogą zależeć właśnie od stopnia patriotyzmu konsumenckiego wśród w ogóle naszych rodaków. To znaczy jest tak, że nawet w czasie zaborów było tak, że przecież byliśmy zdominowani przez kapitał niemiecki, austriacki, no może mniej rosyjski, ale no szczególnie niemiecki kapitał był bardzo tutaj, jeżeli chodzi o teren wielkopolski, silnie on napierał i dominował gospodarczo.
Byliśmy bardziej świadomi, bo był zabór. Tak. Teraz można ekonomicznie, nie zawsze to tak
natomiast
odbieramy.
W tej chwili jest trudno w dzisiejszych czasach wymagać od kogoś, żeby zawsze przejawiał patriotyczne postawy konsumenckie, jeżeli jest duża różnica między produktem krajowym i zagranicznym w cenie i w jakości. Generalnie łatwiej jest nam przyjmować preferencję patriotyczną w sytuacji, kiedy ta jakość i cena towaru polskiego od tego zagranicznego jest ta niewielka różnica w cenie czy w jakości. Oczywiście wtedy jest łatwiej, natomiast o wiele trudniej, o wiele większą ofiarnością trzeba się wykazać, jeżeli jest znaczna różnica między w cenie i jakości między produktem polskim a zagranicznym. Ale jest też dobra wiadomość, proszę Państwa, że w ostatnich latach, zwłaszcza od końca lat 90. właściwie, czy ostatnie można kilkanaście lat powiedzieć, widać, że te produkty polskie coraz bardziej stają się lepsze jakościowo i rzeczywiście można takie branże też podać, tak jak tutaj podałem przykład Mlekowity, to właśnie kiedy odwiedził premier Mateusz Morawiecki ten zakład. To jest prężny zakład, on sprzedaje na rynki zagraniczne, to jest naprawdę, on się jest naprawdę też niesamowitym konkurentem dla tych zagranicznych, wygrywa z nimi konkurencję. I właśnie o to tutaj chodzi, żeby pokazywać te przykłady tych polskich firm w tych branżach, gdzie rzeczywiście nie jesteśmy gorsi od tych zagranicznych, nawet z punktu widzenia jakości towaru i nawet jesteśmy konkurencyjni cenowo. I trzeba nad tym pracować, żeby również zwiększać konkurencję tych sektorów, które są może trochę jeszcze zapóźnione, ale tak jak tutaj może też powiem, że powołam się znowu na książkę, że są takie dwie postawy, które starałem się w książce przedstawić. Postawa profesora Romana Rybarskiego, no, ogromnego autorytetu w dziedzinie ekonomii, właśnie w mojej ekonomii, który właściwie z Władysławem Grabskim przygotował reformę walutową i przyczynił się do wprowadzenia polskiego złotego i utworzenia Banku Polskiego, to ten właśnie ekonomista uważał, że przejawiać patriotyzm konsumencki należy w takich sytuacjach, kiedy właśnie ta różnica między ceną a jakością nie jest zbyt wysoka z punktu widzenia tych konkurencyjnych produktów zagranicznych.
Natomiast, na logice bardziej.
Tak, natomiast też taki jest przykład drugiej postawy, takiej bardziej ofiarnej, bardziej bym powiedział takiej daleko idącej, to jest właśnie generałowa Jadwiga Zamojska, która działała na terenie Wielkopolski w XIX i na początku XX wieku, która prowadziła szkoły żeńskie i w ogóle miała ogromne zasługi tutaj w krzewieniu właśnie tej pracy organicznej w Wielkopolsce. I ona na przykład uważała tak, że żeby odbudować polski przemysł, polski handel, trzeba wykazywać większą ofiarność i trzeba preferować bardziej produkty polskie od tych niemieckich w tamtej tamtych czasach. Bo jeżeli tego nie będziemy robili, to nic się nie zbuduje. Na dłuższą metę nie odbudujemy polskiego handlu, nie odbudujemy polskiej przedsiębiorczości. Także trzeba pamiętać, że trzeba te dwie postawy są ważne dzisiaj, w dzisiejszych warunkach. I trzeba tutaj, myślę, że w tych branżach, które są zapóźnione bardzo w stosunku do tych zagranicznych konkurentów, to tutaj można tą postawę Jadwigi Zamoyskiej preferować, czyli traktować jako taki wzór, a w tych branżach, gdzie jest niewielka różnica między jakością i ceną z tymi zagranicznymi produktami naszych produktów, to tutaj możemy stosować oczywiście to podejście profesora Romana Rybarskiego.
To takie, można powiedzieć, oczywiste, Zaborca wykorzystywał i polskie dobra, Polskę w ogóle, bo była pod jego zaborem. Dziś może takiego zrozumienia jest trochę mniej. Nie czujemy takiego pręgierza, nie czujemy się jako taka druga klasa, gorsza, spychana, która nie mogła się nawet w jednym, drugim zaborze swoim językiem posługiwać. Też nie było na nic pieniędzy, prawda? Gdzie byśmy myśleli o kulturze, o tym, co może ten nasz patriotyzm, czy to taką dumę polską rozwijać. Jak to dzisiaj robić? No bo wiele rzeczy zostało zmarnowanych, tak? Teraz musimy myśleć o tej repolonizacji banków, przemysłu, handlu. Jak pan patrzy na przemysł? Jak przedsiębiorcy sobie radzą? Bo to też, myślę, na to musimy patrzeć i teraz ich przyczynek do takiego patriotycznego patrzenia na gospodarkę.
Ja myślę tutaj, że bardzo dużo rzeczy może wykonać też władza publiczna. I tutaj właśnie powiedziałem na początku programu o tym patriotyzmie odgórnym. To znaczy ten patriotyzm odgórny jest realizowany przez instytucje państwa polskiego. Czyli głównie rząd, ale też i bank centralny tutaj, do którego mam przyjemność w tej chwili zasiadać w Radzie Polityki Pieniężnej, która też prowadzi politykę gospodarczą. Jest to
dziś
polityka
rząd,
pieniężna.
Premier Mateusz Morawiecki mówi o gospodarce. Czyli od samego początku, można powiedzieć, zmiany. Mówi się o tym, że kładziemy nacisk na polską gospodarkę.
Tak, no właśnie chodzi o to, żeby prowadzić taką politykę gospodarczą, która będzie służyła właśnie interesowi polskiej gospodarki, interesowi narodu. Z tym, że tutaj można powiedzieć, że też w książce ten naród jest rozumiany dwojako. To znaczy z jednej strony jest to podejście etniczne, a z drugiej strony obywatelskie. Etniczne to jest właśnie odwołanie się do pewnej wspólnoty kulturowej, czyli do jednego języka, którym się posługujemy, do wspólnej historii, tożsamości historycznej, pewnego wspólnego pnia, zakorzenieniu w pewnych wspólnych wartościach. No wiadomo, że w naszym przypadku, w przypadku naszego narodu polskiego, są wartości chrześcijańskie, do których się odwołujemy. I proszę zauważyć, że do wartości chrześcijańskich odwołują się zarówno ludzie wierzący, jak i ludzie niewierzący. To taki przykładem, jak wielkim autorytetem był święty Jan Paweł II dla wielu Polaków, i tych wierzących, i tych niewierzących. I zresztą tutaj w książce też są takie wątki, gdzie pokazuje właśnie te autorytety, które są rzeczywiście w dzisiejszych czasach również, szczególnie przez młodzież, bardzo cenione. Także trzeba się też odwoływać do tych wielkich postaci historycznych i przypominać ich postawy. Tutaj na przykład święty Jan Paweł II właśnie mówił, że dzisiaj czeka nas jakby to, że staramy się jakby te dobra, które żeśmy za cenę krwi, wiadomo, że w czasach zaborów i w czasach wojen nasi dziadkowie, pradziadkowie, wiadomo, że też poświęcali życie za to, żebyśmy mogli żyć w niepodległym państwie. I również powinniśmy strzec właśnie tych aspektów gospodarczych, czyli tych dóbr o charakterze gospodarczym. Jednym z takich dóbr, które jest bardzo cenne, takim dobrym wspólnym, które warto chronić, o które warto walczyć, jest waluta narodowa. I tutaj też pozwolę sobie powiedzieć i przypomnieć telewizom i słuchaczom Radia Maryja, że w 2007 roku opublikowałem raport dla Narodowego Banku Polskiego, dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, gdzie zaprezentowałem pewne argumenty, dlaczego waluta narodowa jest tak bardzo istotnym atrybutem niepodległości państwa polskiego. Tutaj też może warto wspomnieć w ostatnich dniach, parę dni temu był na wykładzie gościnnym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej profesor Adam Glapiński, który jest prezesem Narodowego Banku Polskiego.
Kiedyś tutaj prezes, można powiedzieć, Rady Polityki Pieniężnej.
Tak, i tutaj można powiedzieć, że bardzo ważną rzecz, którą powiedział, to jest to, że waluta narodowa jest atrybutem suwerenności, niepodległości naszego kraju, jest atrybutem stabilności naszego kraju. I też warto też to tutaj podkreślać. Zresztą też warto powiedzieć, że za kadencji prezesa profesora Adama Glepińskiego zorganizowano konkurs. NBP zorganizował konkurs propagujący posiadanie przez Polskę waluty narodowej, korzyści z posiadania waluty narodowej. I ten konkurs był skierowany do młodzieży szkolnej i to było też bardzo takie patriotyczne. Myślę, że te też takie przykłady, takich przykładów trzeba pokazywać więcej.
A czy coś się zmieniło przez te ostatnie 10 lat? Pan wspomniał 2007, akurat 10 lat minęło, to dosyć długi okres. Jak pan patrzy, czy zrobiłby pan inny raport? Inaczej by go pan napisał? Jeszcze innych argumentów użył? Za czy przeciw?
Myślę, że dzisiaj jest, można też pokazać, jak się zmieniał stosunek Polaków do euro przez te ostatnie 11 lat. To kiedy pisałem ten raport, to właściwie sytuacja nie była tak jednoznaczna. Część ekonomistów, duża część, właściwie większość ekonomistów propagowała wprowadzenie euro i bardzo mocno to promowano w mediach. Natomiast dzisiaj jest sytuacja taka, gdzie jednak Polacy są przeciwni euro. Zdecydowanie to z badań socjologicznych wynika, że ponad 70% Polaków jest przeciwnych euro. Natomiast też warto tutaj powiedzieć, że zmieniło się to, że jednak kryzys finansowy strefy euro, myślę, że miał też duży wpływ na oceny, na te opinie o Polaków o euro.
Ale są też takie narody, które cenią chociażby funt, prawda?
Tak.
Wielka Brytania przystąpiła do wspólnoty krajów europejskich, teraz jest po Brexicie i dalej jest przy swoim funcie. Może to trochę, prawda, za wysoko podnosimy nos, czy zadzieramy nos, czy głowę, no ale jeżeli kiedyś zaproponowano własną walutę i to też była, można powiedzieć, motyw do dumy, to czy dzisiaj mielibyśmy się tego wyzbywać z jakiejś tam racji?
Tak, można powiedzieć, że też szacunek, tutaj wspomnieliśmy wcześniej o Władysławie Grabskim czy profesorze Romanie Rybarskim, którzy byli propagatorami czy twórcami polskiego złotego i można powiedzieć, że wtedy oni doskonale rozumieli, Polacy w tamtych czasach, jak bardzo ważnym atrybutem niepodległego państwa jest własny pieniądz, którego warto bronić i polityka pieniężna Banku Centralnego. I dzisiaj uważam, że coraz więcej narodów, proszę zauważyć, że te narody, które się sprzeciwiły wprowadzeniu euro, to głównie Szwedzi, Duńczycy, oni mieli referenda w swoich krajach i zdecydowanie odrzucili tą koncepcję. Zresztą nawet kraje takie bardziej, można powiedzieć, na dorobku, jak Polska, Czechy, Węgry, też nieprzypadkowo są wstrzemięźliwe, są sceptyczne wobec koncepcji wejścia do euro. One doskonale też, te narody, wiedzą, że te polityki pieniężne, które posiadają, mogą im pomóc. Mogą im pomóc właśnie w kreowaniu gospodarki i sprzyjaniu szybszemu, zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu w tych krajach. Właśnie waluty są potrzebne i ostatni też kryzys pokazał, że właśnie te kraje, które miały waluty narodowe, jakby łagodniej przeszły ten kryzys. Natomiast te kraje, które zlikwidowały swoje waluty narodowe i weszły do strefy euro, bardzo, bardzo mocno ten kryzys przeżywały i bardzo mocno zwolniło ich tempo PKB. Też bardzo duże bezrobocie się tam pojawiło i w ogóle widać, że strefa euro pod tym względem, jak oczekiwano, że to będzie obszar dynamiczny, rozwojowy. Natomiast niestety przez te kilkanaście lat, niestety strefa euro nie jest tym obszarem dynamicznym, szybkiego rozwoju gospodarczego, a wręcz przeciwnie. Jest to dosyć taki obszar, gdzie właściwie jest eksperymentem takim, gdzie ciągle są jakieś problemy. Ciągle słyszymy, że a to Grecy mieli jakiś kryzys, a to teraz Włosi wchodzą w pewien okres niepewności. I tutaj widzimy, że lepiej trzymać się własnej waluty. Jeżeli mamy własną walutę, mamy własną politykę pieniężną, to możemy ją dopasować do zmian otoczenia makroekonomicznego, zewnętrznego. Możemy się po prostu łatwiej obronić przed jakimiś szokami zewnętrznymi.
A dlaczego, pan myśli, warto promować patriotyzm gospodarczy? Czy jakby pan sobie to wyobrażał? Z pewnością, gdy pan miał wykłady na uniwersytecie, to też były jakieś argumenty, z pewnością też argumenty, które pokazują pewien sposób myślenia, widzenia tego, co możemy jako Polacy zrobić, żeby sobie też pomóc, żeby ta gospodarka to nie była jakaś idea fix, ale jakaś rzeczywistość, która też pomoże nam w funkcjonowaniu, takim sprawnym funkcjonowaniu państwa.
Z badań wynika, że większość firm działających w Polsce to są właśnie te średnie, małe, średnie firmy i to one głównie zatrudniają ludzi, zatrudniają Polaków. I jeżeli patriotyzm gospodarczy, jeżeli będzie silny ten konsumencki patriotyzm, to właśnie popyt na towary oferowane przez te firmy będzie rósł i będą rosły w siłę właśnie te firmy. Czyli będzie to zatrudnienie się nawet może jeszcze zwiększało w polskim sektorze. Dlatego warto żeby ten patriotyzm rzeczywiście się pogłębiał. A żeby ten patriotyzm się pogłębiał, to oczywiście też trzeba uczyć tego patriotyzmu. I tutaj też pozwoliłem sobie, czy propagować ideę patriotyzmu. Można to właściwie robić już w wczesnych latach szkolnych, właściwie już od szkoły podstawowej, w szkołach średnich, gdzie można na różnych przedmiotach, czy to na języku polskim. Właśnie tutaj też jest bardzo ważna sprawa, że język polski, język ojczysty jest też takim atrybutem niepodległości naszego kraju. To nawet takie badania socjologiczne w rozdziale pierwszym tej książki przytoczyłem, które opublikowała w 2014 roku Rzeczypospolita. I proszę sobie wyobrazić, że język polski bo pytano respondentów, pytano Polaków, co dla nich jest atrybutem niepodległego państwa. I oczywiście tam były różne odpowiedzi. Co ciekawe, były też odpowiedzi odnośnie waluty, że waluta narodowa, ale na pierwszym miejscu był język ojczysty, język polski. Czyli język polski jest bardzo ważnym atrybutem właśnie tej niepodległości, żeby go pielęgnować. I to jest ważne, żeby w życiu codziennym. Dzisiaj mamy nieprawdopodobny zalew angielszczyzny w naszym języku codziennym. Jeżeli chcemy, żeby nasz naród się, no, żeby ten patriotyzm zwiększać, poczucie tego patriotyzmu, tej wspólnoty, to trzeba bronić tego języka polskiego na gruncie właśnie takiego życia publicznego. Bo to, żeby znać języki obce, oczywiście trzeba znać, trzeba się uczyć języków obcych, ale starać się właśnie w tym życiu codziennym. Teraz, ojcze, jak rozmawiamy ze sobą, to nie używamy języka jakiegoś innego, tylko mówimy po polsku. Dlatego, że Polacy mówią po polsku i rozmawiają ze sobą w języku ojczystym. I dlatego też jest bardzo ważne, żeby ten język był ceniony i był szczególnie pielęgnowany. Także tutaj też oczywiście inne przedmioty, które można też, ten patriotyzm i te poczucie patriotyzmu zjednoczenia ze wspólnotą, z naszym krajem prezentować, no to jest oczywiście historia, tak, gdzie można podawać i najlepiej podawać te przykłady tych Polaków, którzy odnieśli sukces na polu gospodarczym. I niewątpliwie tutaj parę takich przykładów podałem w książce, oczywiście Hipolit Cegielski.
Można być, nie zawsze możemy być do tego przekonani też. Wielu nam mówi, że dziś jest to no, nie do końca możliwe, bo przecież nawet się mówi, że pieniądze no, nie mają, jak gdyby nie wskazują, kto jest ich właścicielem, prawda, że kapitał jest taki międzynarodowy, że ten kapitał to jest bardzo obecny w gospodarce, że wielu przedsiębiorców też inwestuje. No i teraz pytanie, czy jest sens spierania się, czy walki o to, żeby jednak Polska była silna ekonomicznie, gospodarczo, żeby ta waluta, żeby handel, żeby media też pytanie o rolę mediów, jeżeli chodzi o patriotyzm gospodarczy, na ile tutaj sobie też radzimy. No aczkolwiek gdybyśmy zobaczyli, jak silni są Niemcy czy Francuzi, no to pytanie, jakbyśmy się wszystkiego wyzbyli, no to ktoś by jednak nad nami panował. Jakiś pieniądz, prawda, jakieś państwo by nas no może opanowało, prawda? Silne na przykład gospodarczo, silne ekonomicznie.
Warto, ojcze, pamiętać o tym, że no, kiedyś uczono nas, wmawiano nam, Polakom, że kapitał nie ma narodowości. W tej chwili widzimy, no, ostatni kryzys właśnie finansowy, który tutaj już wcześniej wspomniałem, widzimy, że kapitał ma narodowość, że można powiedzieć, że wiele krajów walczy o i swoje interesy, i nawet zaciekle, nawet w ramach Unii Europejskiej to ostatnie wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, jak bardzo mocno się broni swoich interesów, nawet w takiej Unii Europejskiej, gdzie mówi się, że się szanuje mniejsze kraje i większe, że rzekomo jesteśmy równymi krajami z innymi tymi potentatami, ale jednak każdy walczy o swoje interesy. I trzeba powiedzieć tak, że tutaj warto jeszcze powiedzieć, że nawet znany taki autorytet w dziedzinie rynku kapitałowego, redaktor naczelny byłego takiego czasopisma Nasz Rynek Kapitałowy, Paweł Orkisz, kiedyś powiedział na blogu, wypowiedział się w ten sposób, że na naszych oczach trwa trzecia wojna światowa. powiedział, że jest to wojna ekonomiczna, nie jest to wojna militarna, ale właśnie ekonomiczna, na polu takim ekonomicznym. I to jest właśnie nawiązanie do tego hasła, że kapitał ma jednak narodowość. W ogóle też
może,
warto...
Może, że wspólnota krajów europejskich, ale jedne silniejsze podbijają słabsze, tak? Tak mamy, tak mielibyśmy to zrozumieć, czytając to, co pan Paweł Orkisz napisał.
Tak. Warto powiedzieć, że jeżeli będzie zbyt duży udział kapitału zagranicznego, czy wszystkie główne gałęzie gospodarki będą zagraniczne, opanowane przez kapitał zagraniczny, to może się narodzić pewien taki bunt też społeczny wśród ludzi. Więc nawet w interesie tego kapitału zagranicznego jest to, żeby on tak bardzo nie prowadził jakiejś takiej agresywnej ekspansji, bo wtedy część naszych rodaków może się po prostu zbuntować, tak jak to pokazuje też historia. Więc lepiej jest, żeby i dla tego kapitału zagranicznego, i dla nas, żeby on był zrównoważony. Nawet pamiętam, takie były badania w sektorze bankowym jeszcze w latach, pod koniec lat 90., jeżeli dobrze pamiętam. Profesor Kosiński z SGH mówił, że dla niego taki udział kapitału zagranicznego w sektorze bankowym to jest mniej więcej 30 parę procent. Tam 35%, jeżeli dobrze pamiętam, podawał. To jest taki, gdzie generalnie tego udziału nie powinno się przekraczać z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, z punktu widzenia tych właśnie procesów
makroekonomicznych. Tyle państwo mogłoby sobie pozwolić, tak?
Tak. No więc tutaj też warto również też to rozważać też w innym aspekcie. Natomiast ojciec poruszył bardzo ważne kwestie mediów, to znaczy właśnie jak ten media, dlaczego są takie istotne. Dlatego, że z mediów my się dowiadujemy o tym, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Oczywiście tak jak chcemy się dowiedzieć, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu, to możemy wyjść na ulicę i się szybko zorientować, co się dzieje, tak? Ale jeżeli chcemy się zorientować w jakimś innym mieście, oddalonym o kilkaset kilometrów od nas, czy w jakimś innym kraju, co się dzieje, to sięgamy właśnie do mediów i szczególnie telewizja tutaj ma duże znaczenie, ale też szczególnie w ostatnich latach, i to też jest w książce pokazane, jak bardzo szybko rozwija się internet. Właściwie internet jest takim właściwie pewną taką rewolucją medialną, byśmy powiedzieli, w XXI wieku. Można powiedzieć, że internet, i też widać z badań, gdzie nawet jak są jakieś reklamy, czy właśnie tutaj w obszarze handlu, to właśnie wszystko się dokonuje przez internet. Internet, sprzedaż, czy w ogóle zainteresowanie internetem rośnie lawinowo. Nawet taki przykład, że nawet w naszym kraju, proszę sobie wyobrazić, że tam były badania takie prowadzone, że ta jakby najmłodsza populacja naszych rodaków, to prawie 100% korzysta, tam do już nie pamiętam, do 26 roku, praktycznie 100% korzysta z internetu. I także to jest ważne, z jakich stron się korzysta, z jakich mediów się korzysta. I dlatego też jest tutaj bardzo ważne, żeby można też promować właśnie polskie produkty, polski kapitał, polskie firmy właśnie poprzez media internetowe. I teraz jest tutaj bardzo duża rola tych różnych stron, które propagują patriotyzm ekonomiczny, patriotyzm gospodarczy. Jest też, tutaj podaję oczywiście te nazwy tych różnych portali, czy różnych stron internetowych. Natomiast bardzo ważną stroną jest swój do swego po swoje. To jest takie hasło, które było bardzo nośne jeszcze w czasach zaborów, gdzie wiadomo, żeśmy walczyli o to swoje
do sąsiada po chleb, do sąsiada po mleko.
I tutaj jest to strona swój do swego po swoje. To jest właśnie, ona ma swoją wersję facebookową. I to jest, była założona przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak. I tutaj warto po prostu tam w tym internecie znaleźć tą stronę, bo co ta strona zawiera? Właśnie tam są bardzo dobrze, uważam, pokazane, jakie są korzyści z propagowania patriotyzmu gospodarczego. Właśnie to, że dajemy pracę Polakom, że możemy, jak wjeżdżamy gdzieś na wakacje, to lepiej spędzajmy wakacje w kraju, bo się rozwija krajowa turystyka, dajemy większe możliwości finansowe naszym przedsiębiorcom polskim, którzy żyją z turystyki. Też również w handlu międzynarodowym mamy wtedy większą nadwyżkę handlową.
Jadę dziś tobie zarobić, to dajesz mniej jutro zarobić.
Więc to jest, i tutaj też warto oczywiście tutaj z tych stron korzystać. Natomiast jeszcze też bardzo ważna rzecz, którą tutaj jest przekazem tej książki, czy tych wykładów, które tutaj prowadziłem, to jest to, żebyśmy po prostu wiedzieli, bo żebyśmy my swoją postawę patriotyczną jako konsumenci, czy jako przedsiębiorcy zamanifestowali, zwłaszcza jako konsumenci, to musi być spełniony jeden warunek, najważniejszy warunek, to znaczy taki, że my musimy wiedzieć, które są podmioty polskie kapitałowo, a które są zagraniczne. Także, które są produkty polskie, które są zagraniczne. Musimy tą wiedzę mieć. Czyli ja uważam, że konsument ma prawo do tej wiedzy, żeby jak korzysta z różnych usług, różnych produktów, wiedział.
Tutaj, jeżeli chodzi o ten, jak rozumiemy ten patriotyzm, to jest rola tego działania odgórnego, że my moglibyśmy albo mamy prawo spodziewać się od państwa, od rządzących tak. tego, że jednak taką informację ktoś nam przekaże albo będzie stał na straży tego, żeby taka informacja dotarła do Polaków.
Ja uważam, że to zresztą to taki podam, też tutaj piszę właśnie w książce, jest sektor bankowy. To taka też ciekawa informacja, że jeszcze paręnaście lat temu była, jak weszliśmy na strony nadzoru finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, to były informacje dotyczące, jaka jest struktura własnościowa polskiego sektora bankowego i wiedzieliśmy, jak tam weszliśmy, które banki są polskie, a które są zagraniczne. Niestety teraz tego niestety tak nie ma. I trzeba, moim zdaniem, musi być to w sposób prosty pokazane. Tak samo uważam, pozostałe gałęzie gospodarki powinny być pokazane, ta struktura własnościowa powinna być pokazana i powinna być powszechnie dostępna przez każdego Polaka, czy poprzez kliknięcie na stronę internetową powinien się Polak zorientować, czy korzysta z podmiotu krajowego, czy zagranicznego. Tym bardziej, proszę Państwa, że niestety wiele firm zagranicznych podszywa się pod polskie nazwy i udaje niejako, naśladuje polską firmę, a ona nie jest polską firmą. Taki przykład też wielu, na przykład sam też znam takich, miałem znajomych, którzy korzystali z pewnych banków, które mieli cały czas, myśleli, że to były polskie banki, polskie kapitałowo. Na przykład Polbank, taki przykład. No, to wiadomo, że to nie był polski bank, to kapitał grecki, ale to taki wiele można takich przykładów podać. Nawet stosują te podmioty zagraniczne, stosują właśnie nazwy polskie, żeby jakby zmylić. Znaczy, z jednej strony zmylić, ale ponieważ oni sobie doskonale zdają sprawę, że Polacy coraz bardziej ten patriotyzm konsumencki Polaków narasta, tak jak już tu powiedziałem wcześniej. Dlatego jest to dla nich też w ich interesie, żeby posługiwać się właśnie polskimi produktami czy polskimi nazwami. Tutaj też może warto jeszcze powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrej inicjatywie pana premiera Mateusza Morawieckiego, którą właśnie tutaj wypowiedział, już jak mówiłem wcześniej, kiedy wizytował zakłady mleczarskie, powiedział coś takiego, że zaapelował, ponieważ wiadomo, że no, sytuacja jest taka, jaka jest dzisiaj, że niestety na razie jest sytuacja taka, że sektor handlowy jest zdominowany, wielkie sieci handlowe są zdominowane przez kapitał zagraniczny. Ale dobrą wiadomością jest to, że jednak mimo wszystko tam w tych sieciach, tych dużych sieciach handlowych są też sprzedawane produkty polskie. I przecież te sieci handlowe zagraniczne, oni o tym wiedzą. Dobrze, że Polacy właśnie mają ten patriotyzm konsumencki, ta postawy patriotyczne, patriotyzm konsumenckiego są wśród Polaków silne. I dlatego sprzedają właśnie też te nasze produkty i zaapelował właśnie, żeby zrobić tydzień Polski. To znaczy takie jakby, że przez tydzień będą właśnie promowane polskie produkty, nawet w tych zagranicznych sieciach. Tak? I tutaj no, część sieci rzeczywiście odezwała się i rzeczywiście tu trzeba przyznać, że pozytywnie zareagowała na to. Natomiast tak naprawdę w naszym interesie długofalowo jest to, żeby ograniczyć wpływ tych zagranicznych sieci handlowych i żeby bardziej tych sieci polskie też miały swoje miejsce. To też taki przykład Węgier jest ciekawy, że Węgrzy też wprowadzają pewne zmiany właśnie w branży handlowej. Oczywiście te zmiany się nie podobają też no, włodarzom Unii Europejskiej, bo wiadomo, naruszają tutaj interesy tych właśnie silnych gospodarczo kraju, bo to właśnie te duże sieci handlowe pochodzą.
Że też tak nie chcą dbać o właśnie interesy Polski czy Węgier, tak. A też powinni stać na straży.
Natomiast tak. Przygotowali pewne ograniczenia dla tych sieci handlowych. Oczywiście to się nie podoba tutaj, tak jak powiedziałem, Komisji Europejskiej. Natomiast mimo wszystko starają się na podstawie tego prawa, które obowiązuje, nawet tego prawa unijnego, w sposób bardzo sprytny starają się takie rozwiązania zaproponować, które są zgodne z prawem unijnym, ale są przede wszystkim w interesie węgierskiej gospodarki. I uważam, że też możemy skorzystać z ich tutaj doświadczeń i starajmy się właśnie też takie sprytne metody stosować.
Także bardzo dziękuję. Zaproszę naszych widzów i słuchaczy. Drodzy Państwo, czekamy na telefony, na Państwa głosy w czasie naszego programu. Numery do studia, do telewizji Trwam. Też zapraszamy do telefonowania do telewizji Trwam słuchaczy Radia Maria. Numery 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300. drugi 536 600 400 i dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Jest też możliwość skorzystania z komunikatora skype'owego, oczywiście wideo, takie połączenie my przyjmiemy i kogoś też chętnie zobaczymy i głos usłyszymy. Drodzy Państwo, dziś patriotyzm gospodarczy. Naszym gościem jest pan profesor Eryk Łon. A panie profesorze, jeszcze rola rodziny. Nim pierwszy może głos naszego słuchacza, czy widza, rola rodziny w gospodarce. Dlaczego tak ważna?
Można powiedzieć, w ogóle patriotyzm nawiązuje do dekalogu, do czwartego przykazania dekalogu i tu jest jakby też takie poczucie, że patriotyzm przede wszystkim to jest w pierwszej kolejności jesteśmy miłość okazywać rodzicom, tak, swojej najbliższej rodzinie, dziadkom, tak, braciom, siostrom, ale dalszym krewnym. Tutaj bardzo pięknie powiedział o narodzie święty Jan Paweł II, że naród jest to rodzina rodzin. I na gruncie gospodarczym też to można przekładać, że generalnie, tak jak już tutaj powiedziałem, że większość tych firm, nawet zresztą to wynika tylko nie z naszych danych makroekonomicznych, ale również nawet światowych. Tak się składa, że gdybyśmy wszystkie firmy wzięli do jednego worka i zobaczyli, ile jest firm rodzinnych tam, to praktycznie to jest, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ponad 60%. Natomiast w Polsce jest może trochę mniej, ale jest, to też oczywiście jest większość. I teraz, jeżeli nawet już chociażby to, taka statystyka pokazuje nam, że warto właśnie pielęgnować rodzinę, bo firmy rodzinne, tutaj jeszcze może tak powiem, że w Polsce to jest tak, że może przesadziłem, że jest ponad 50%, natomiast jest około 20%, to są takie firmy rodzinne, które się jakby przyznają, że są rodzinne, natomiast jest jeszcze taka grupa potencjalnie rodzinnych. Jakbyśmy wzięli te, które jakby się nie klasyfikują jako rodzinne, ale które mogłyby być rodzinne, ale z różnych względów nie chcą się wykazywać, bo właśnie tutaj jest od strony takiej, no, czy podatkowej, czy w ogóle, no nie za bardzo im się jest to korzystne dla nich, ale jak weźmiemy te dwie grupy, rodzinne i potencjalnie rodzinne, to jest zdecydowanie ponad 50%. I tutaj o co chodzi, że jeżeli to jest prawda, tak, to te firmy rodzinne, a firmy rodzinne to zatrudniają najbliższą rodzinę. To jest mąż, żona, ale to są dzieci, tak? To jest bardzo silna łączność, silna dbałość o
więź międzypokoleniową.
Tak jest. Zresztą można powiedzieć, też rolnicy są. Tutaj też piękny program, który prowadzony jest w telewizji Trwam, Wieś to też Polska, gdzie też jest pokazane, że właśnie rolnicy, oni właściwie, no, prowadzą bardzo, ryzykują właśnie całym swoim dobytkiem, tak, i też bardzo się troszczą, są bardzo silnie związane właśnie z ziemią, dlatego bardzo silny patriotyzm jest wśród właśnie naszych rodaków mieszkających na wsi. Z tego powodu, że ziemia, o której mówił wielokrotnie Jan Paweł II, że ziemia to jest, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo atrybut właśnie naszej polskości. Dlatego tutaj i z historii wiemy, jak Michał Drzymała walczył o to, żeby nie dać się zaborcom niemieckim wyrugować z ziemi. Także tutaj jest, firmy rodzinne są bardzo, bardzo ważne, żeby je pielęgnować i starać się, żeby właśnie ze strony państwa, żebyśmy też tak politykę gospodarczą prowadzili, żeby ten patriotyzm właśnie odgórny też tutaj jest nawiązanie, żeby wspomagać właśnie ten sektor, sprzyjać tym firmom rodzinnym, dawać im szanse rozwojowe. I właśnie uważam, że to jest bardzo, bardzo tutaj istotne.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Michał
Boże.
Z powiatu nakielskiego.
Prosimy.
Ja chciałbym zapytać, jak my jako konsumenci mamy kształtować patriotyzm gospodarczy, kiedy na przykład od 11 lat obserwuję na etykietach z miodem następujący napis odnośnie kraju pochodzenia. I teraz cytuję. Kraj pochodzenia, mieszanka miodów pochodząca z krajów Unii Europejskiej i z krajów spoza Unii Europejskiej. Czyli koniec cytatu. Czyli inaczej mówiąc, nie wiadomo skąd. Uważam, że jest to jawna kpina z konsumentów. I takie pytanie, no, jak my mamy ten patriotyzm kształtować, skoro jawnie, prawdopodobnie zgodnie z prawem, są takie dezinformacje. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Ja nie wiem, może bardzo, szukać bardzo... tego, który wprost mówi, pochodzi z Polski, prawda, czy z poznańskiego, czy...
Bardzo
miejsca.
Dziękuję tutaj za telefon. To bardzo ważny głos i to dotknął widz bardzo takiego newralgicznego punktu, bardzo ważnego, którym tutaj troszeczkę starałem się mówić, że bardzo jest ważna wiedza konsumenta o tym, który produkt jest polski, a który jest zagraniczny. I tutaj jest ważne, na przykład jest taka aplikacja Pola, pewnie widz doskonale słyszał, aplikacja Pola, która pozwala badać tą polskość produktu.
Pola, tak?
Pola. I tutaj też może, jeżeli mogę tutaj, to też bardzo warto tutaj podkreślić, że prezydent polski Andrzej Duda nagrodził właśnie tych twórców Poli i tutaj też właśnie rozreklamował właściwie, można powiedzieć, tą metodę badania polskości produktów. Również sam premier Morawiecki teraz ostatnio, jak był właśnie tam w zakładach mleczarskich, też zastosował aplikację Pola. Bo co to jest ta aplikacja Pola? To właśnie to jest to takie narzędzie, które pozwala nam ocenić, czy dany produkt jest polski i co tam jest brane pod uwagę. Właśnie to jest to, czy jest to kapitał polski, tak? Jaki jest udział kapitału polskiego w tej firmie, która oferuje ten produkt. To jest jedno jakby kryterium. Czy firma jest zarejestrowana w Polsce? Czy korzysta z produktów, czy ma produkty właśnie, czy jakieś surowce, półfabrykaty z Polski, tak? I to są właśnie, tam jeszcze inne parę takich innych jeszcze kryteriów. I ta jest taka jakby punktacja nadawana od 0 do 100 punktów. Tak? Im większa jest ta, już sobie przypomniałem, jeszcze jest taka jakby, czy ta firma dana ma również w tej sferze badań, innowacji, prowadzi jakieś badania, innowacje, czy jakiś tam udział ma w tej sferze gospodarczej, czy jakoś tutaj jakiś prowadzi tego typu badania, to też oczywiście jest wysoko w tej punktacji. I to jest na przykład taka forma, ale tak naprawdę oczywiście jest ważne, żebyśmy my, to słusznie powiedział widz, mieli tą wiedzę. Musimy, żebyśmy my zamanifestowali ten patriotyzm i tutaj słusznie powiedział widz, że żebyśmy rzeczywiście mogli zamanifestować tą motywację patriotyczną przy zakupach towarów, to musi być wiedza. Musimy mieć łatwo dostępną wiedzę, czy poprzez media, czy poprzez internet, że wchodzę na stronę i mam podane są, które są produkty polskie, które są zagraniczne. Są podane strony, gdzie są dana branża, jest pokazana, jest struktura własnościowa tej branży i wiem, dana firma jest polska, a dana jest
pokazał,
zagraniczna.
Że jego to interesuje, skąd, jaki kraj pochodzenia, czy tak. Skąd pochodzi.
Natomiast jeszcze powiem tutaj widzowi, jakby mógł, bo tutaj właśnie w książce, zresztą to mogę też podać, można powiedzieć, że strona tutaj swojaka, jakby widz sobie zajrzał do właśnie tej strony facebookowej, swój do swego po swoje, to tam znajdzie właśnie niektóre, przynajmniej te spożywcze i niektóre jeszcze inne produkty i one są tam skatalogowane, to znaczy są pokazane, które są polskie, a które są zagraniczne. I też ja na przykład, proszę Państwa, byłem też zaskoczony, bo niektóre wody, to też czasami jak jakieś wody kupowałem, to też wydawało mi się, że to są polskie wody, ale niestety są zagraniczne. I nawet mimo, że tą wiedzę jakąś tam ekonomiczną posiadam, wydawałoby się, że się nie dam zmylić, a jednak się zmyliłem. To znaczy, co to znaczy? Że jednak tej informacji nie ma. I tutaj też jest oczywiście też taki, można powiedzieć, apel, można wystosować też do naszych rządzących też, żeby po prostu, czy to, nie wiem, GUS, Główny Urząd Statystyczny, żeby podawał tę informację o strukturze własnościowej polskiej gospodarki w poszczególnych branżach, no i żeby były gdzieś informacje, gdzie właśnie można zbadać, które są produkty polskie, a które zagraniczne. Bo tylko wtedy będziemy mogli tak naprawdę w prawdziwy sposób zamanifestować swoją postawę patriotyczną jako konsumenci.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam na imię mam Krzysztof, dzwonię z Toronto. Przysługuję się wypowiedzi pana profesora i bardzo mi się podoba to, że pan profesor tak bardzo praktycznie mówi, co można zrobić w tej sytuacji takiej globalistycznej, gdzie człowiek indywidualny czy rodzina indywidualna jest jednak słabiutka. I to są takie bardzo konkretne, praktyczne porady. Ja myślałem, że to będzie może za dużo teorii w tym programie, jednak się pomyliłem. Także gratuluję serdecznie panu profesorowi wypowiedzi. Ja mieszkałem kiedyś we Włoszech i chciałem tylko przestrzec Polaków przed ewentualną wymianą na euro. Cały kryzys gospodarczy we Włoszech, to bezrobocie, gdzie wśród tych młodzieży jest prawie 50% bezrobocia, ta ich ogromna teraz emigracja też z Włoch. ten drenaż mózgów. To wszystko się zaczęło od wymiany euro w 2004 roku, od przejścia z włoskiego lira na euro w 2004. Praktycznie to wyglądało też tak, że euro na przykład kosztowało przed 2004 roku 2000 lirów. To się popularnie się mówiło wśród Polaków, 2 milaki było euro. I potem jak nastąpiła wymiana, to jednego dnia ceny urosły o 100% wszędzie, praktycznie wszędzie. To znaczy zrobili tak, że na przykład kawa, oni bardzo dużo lubią pić kawę przed pracą w barach we Włoszech. Kawa kosztowała na przykład milaka, mille lire, 1000 lirów i po wymianie już kosztowała od razu 1 euro, czyli cena praktycznie wzrosła o 100%. Tak to wyglądało w życiu przeciętnego Włocha. I potem się zaczął ogromny kryzys gospodarczy, upadnięcie większości przemysłu, zakładów przemysłowych we Włoszech. To wszystko padło po tej wymianie bardzo szybko. Także to jest ta jedna sprawa. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, też czytam w tej chwili włoski artykuł w La Repubblica. Ja dzwonię z Toronto, ale interesuję się sprawą Włoch, dlatego że tam mieszkałem dłuższy czas. I jest teraz, jutro się zaczyna forum ekonomiczne w Davos. Prawdopodobnie będzie też ktoś z Polski tam, albo premier, albo prezydent.
Tak, tak, nasz prezydent ma pojechać.
Także jest artykuł temu poświęcony, więc tam w związku z tym forum ekonomicznym w Davos wypowiedziała się taka organizacja Oxfam. To jest organizacja taka społeczna, międzynarodowa, o dużym autorytecie moralnym i społecznym. I oni przeanalizowali i twierdzą, że w tej chwili w świecie jest tak, że 1% najbogatszych ludzi ma 99% światowego majątku. I od razu Włosi przypominają, że według włoskiego rozeznania 20% najbogatszych Włochów ma 66% majątku narodowego Włoch. I że ta dysproporcja na niekorzyść ludzi biedniejszych się stale zwiększa. Też pamiętam z włoskiego artykułu w tej samej gazecie La Repubblica, to jest największy włoski dzielnik. Oni twierdzą, że to wcale nie jest prawdą, że kapitał nie ma narodu. On ma swój naród. Włosi wyliczyli, że jest 345 osób na świecie, które posiadają 90% światowego majątku. I to jest zaledwie kilkanaście rodzin o jednej narodowości. Także ta dysproporcja jest ogromna i to kiedyś prawdopodobnie pęknie z dużym hukiem. Także to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi za tą wspaniałą audycję i przełączam się na odbiór.
Bardzo dziękuję panie Krzysztofie za pana głos, za telefon. Szczęść Boże.
Bardzo chciałem podziękować tutaj słuchaczowi. Rzeczywiście bardzo dotknął dwóch bardzo ważnych kwestii. Jeżeli chodzi o walutę euro z punktu widzenia włoskiej gospodarki, to proszę zauważyć, zresztą słuchacz pewnie wie, co w tej chwili zresztą wspomniał w trakcie rozmowy, jak bardzo duże problemy finansowe, zwłaszcza w finansach publicznych, w tej chwili są we Włoszech. Między innymi, oczywiście inne czynniki decydują, zbliżają się wybory. We Włoszech są w marcu wybory parlamentarne i widać w sondażach, że rzeczywiście prowadzą te ugrupowania, które chcą wyjść ze strefy euro, chcą powrócić właśnie do liry. To, co jak słuchacz powiedział. Dlaczego? No właśnie z tych powodów, między innymi, które powiedział słuchacz. Bo tutaj jest ten problem w strefie euro, że silne kraje gospodarczo, Niemcy, Francja czy kraje tutaj Beneluxu, zwłaszcza Holandia, to one są zainteresowane bardziej polityką, bardziej taką, bym powiedział, konserwatywną. To znaczy niekoniecznie, żeby ona była wspierała w tej chwili jakąś taką ekspansję gospodarczą. Raczej jest nastawiona na stabilność. Natomiast właśnie kraje takie jak Włochy, które mają problemy finansowe, czy ta gospodarka mocno zwalnia, potrzebują innej zupełnie polityki pieniężnej. I dlatego te ugrupowania, które prawdopodobnie wygrają te wybory najbliższe we Włoszech, będą dążyły do wyjścia ze strefy euro. Czy to im się uda, bo to jest pytanie, bo wiadomo, że wyjście tam z tego, co się orientuje, to trzeba tam zmienić konstytucję Włoch, a to nie będzie takie proste. Natomiast na pewno jest ta duża niechęć do euro, to co tutaj słuchacz zauważył. I druga rzecz bardzo też ważna, to jest kwestia tych dochodów, tej rozpiętości między tymi dochodami. I też postaram się to też właśnie tutaj powiedzieć, bo jest w jednym z rozdziałów tej tutaj książki podaje, że z punktu widzenia narodu również bardzo ważne znaczenie ma rozpiętość w tych dochodach między bogatymi, najbogatszymi sferami, a tymi bardziej uboższymi grupami społecznymi. Bo można powiedzieć, że jest takie powiedzenie, my naród, to jest silne jakby takie poczucie wspólnotowe w tych krajach, gdzie ta rozpiętość między bogatymi a tymi biedniejszymi jest niska. I to taki przykład, proszę zobaczyć, to są kraje właśnie skandynawskie, szczególnie Szwedzi, Norwegowie, ale też tutaj Duńczycy.
Gdzie nie ma takich dysproporcji, tak?
Gdzie ten podział taki nie jest silny. I to też widać było właśnie, że te kraje bardzo, bardzo broniły tej suwerenności monetarnej, właśnie odrzucając tą ideę euro w referendach. Dlatego, że one bardzo mocno bronią tej niepodległości i one czują tą niepodległość, one się utożsamiają bardzo mocno z krajem. Także z naszego punktu widzenia, Polski tutaj, w interesie Polski jest również, żeby te różnice starać się wyrównywać. Zresztą tutaj też bardzo dużą rolę, jeżeli uda się zrealizować plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Tutaj też przecież premier Morawiecki, jego koncepcja idzie właśnie w tym kierunku, żebyśmy my dawali szansę tym mniej uposażonym do tej pory, tym naszym rodakom, którzy nie korzystali z tych lat transformacji, nie uczestniczyli w tym, można powiedzieć, tym rozwoju gospodarczym naszej ojczyzny. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jest prowadzona i też sukces polityka prorodzinna jest też taką szansą dla tych właśnie ludzi mniej uposażonych, gdzie się próbuje wyrównać trochę te szanse. Chociaż jeszcze jest wiele, wiele do zrobienia.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja, Antoni, mówi z Podkarpackiego. Ja reprezentuję prywatny biznes. Od 1990 roku prowadzę własną działalność gospodarczą w branży AGD. I chciałem poruszyć pewien temat, na który nikt w zasadzie z rządzących nie zwrócił uwagi. I teraz w audycji również chcę poruszyć pewien problem. Mianowicie... Mówi się popularnie i potocznie wśród klientów, że hipermarkety nam bardzo dobrze robią i rozdają nam za przeproszeniem za darmo promocyjne ceny i wszystko. Chyba za darmo nie rozdają. A podam prosty przykład wejścia bezkonkurencyjnego na między innymi na polski rynek. Mianowicie, dlaczego na towarach bardzo często zaznaczone jest, że jest wyprodukowane dla... Mówię ogólnie o całej branży handlowej. W przypadku moim na przykład był znanej polskiej firmy maszynka do mięsa stała w pewnym markecie w kwocie 160 zł. 159 dokładnie. U mnie ta sama maszynka, zysku na niej zaznaczam, miałem na półce zysku między zakupem, wiadomo, miałem około 16 zł i u mnie stała ta maszynka za 216 zł. I nie pojąłem i nie potrafiłem klientom nigdy wytłumaczyć, jaka jest różnica. I oczywiście ten market bardzo dobrze robi, no bo przecież tanio, druzgocąco tanio. Dopóki owa maszynka z tego marketu nie przyszła do mnie do naprawy. Wtedy okazało się, o dziwo, gdzie części do standardu, czyli do sztandarowego produktu tego producenta dostępne od ręki i w dobrych cenach, czyli sensowna naprawa jak najbardziej, przy niekwestionowanej jakości, mówimy już w czasie przeszłym, ponieważ ta firma już została zmłotkowana za przeproszeniem, gdzie ludzie boleją również i ja jako handlowiec również, ale w czym rzecz? Rozpoznałem zjawisko, to jest zjawisko szeroko pojęte. Mówię również o branży, w tym zagadnieniu, jako również o branży spożywczej. Mianowicie otworzyłem tą maszynkę przygotowany do naprawy i jakie moje było rozczarowanie, kiedy otwierając ją zauważyłem, że w środku jest po prostu włożony chiński silnik. Czyli tańszy, krótko mówiąc. I zrozumiałem, dlaczego była różnica w cenie. Oczywiście na prośbę hipermarketu producent ugiął się i wyprodukował, włożył
do środka to, co włożył i po prostu no, zostało to sprzedane w tej sieci. Natomiast również poruszałem z pichem, który mnie czasami odwiedzał i wywołuje tym samym, proszę o wywołanie tematu, dlaczego ja, rzetelny handlowiec, i mówię w imieniu wszystkich polskich handlowców, każdego jednego, i wiedzą, o czym ja mówię. Dlaczego ja, stojąc za ladą i sprzedając stuprocentowo polski wyrób, stuprocentowej jakości, niekwestionowanej i w stuprocentowo dobrej cenie, naprawdę w dobrej cenie, ale stuprocentowo dobry wyrób, ja patrząc w oczy klientowi nie potrafię powiedzieć, że po prostu ja sprzedaję cenny, stuprocentowy wyrób, bo klient się odwraca napięcie i idzie tam właśnie, gdzie jest taniej. I w oczach, i tu jest bardzo to ważne zjawisko, sens całej tej mojej wypowiedzi, w oczach klienta potocznego my stoimy za ladą, sprzedając drogie, dobre towary, na których się źle zarabia, bo są dobre i drogie w zakupie. Źle się na tym zarabia, no ale to się sprzedaje, bo nie mamy dostępu, nie możemy, powiedzmy, nie wiem ile, pół miliona czy ileś sztuk zamówić, bo nie jesteśmy w stanie tych podróbek, za przeproszeniem, tylko sprzedajemy to, co jest dostępne w ogólnodostępnym hurcie. Więc to sprzedajemy. Natomiast market, zamawiając pod siebie, właśnie ma dostęp. Nie mówię, że w 100% są tam takie produkty, broń Boże, ale bardzo często to są te chwyty, te triki, którymi właśnie ściągają ludzi, żeby ich przekonać, że jednak mają dobre ceny. I przykładowo wracam do tej maszynki. Jak ja wyglądam przed klientem? No przecież u mnie jest drogo. I klient idzie tam, no przecież tam jest tanie, jednak tam jest tanie. I kolejny, 10, 20 produkt na setkach, które się przekona i po prostu. Prosta rzecz. Klient stawia mnie jako oszusta i zdziercę. W imię czego? Market, uważam, więcej na tych 160 zł na tej maszynce mojej zarabia, niż ja na tej pełnowartościowej. I w oczach klienta ja jestem oszustem, natomiast market jest cacy, bo oni przecież mają wszystko tanio, bo oni dużo zamawiają i mają duże rabaty i z tego powodu mają tak dobre ceny. A to jest bzdura. Znamy również przypadki, kiedy telewizor, nieważne jaka firma, koszula, za przeproszeniem, czyli ramka jest przedniej firmy, a matryca jest badziewnej firmy. I niestety, ale klient tego nie widzi, bo ekran się świeci tak samo, wszystko jest tak samo, chodzi, pracuje. Wróćmy jeszcze do lodówka, jest to samo. W chłodziarko, zamrażarkach również są różnice. Ja mówię o swojej branży głównie, ale na spożywce obserwuję to samo, będąc klientem spożywki. I niestety jest to zjawisko dosyć szerokie, nie jest to 100% zjawisko, natomiast to jest hasło, którym się właśnie zawojowuje rynek w ten sposób, żeby utrzeć wśród klientów opinię, że jednak markety mają wszystko dobre i wszystko tanie i tam jest tanio i dobrze. Tylko liczne są przypadki, że to tanio i dobrze kupi ktoś, raz nie użyje dosłownie, paragon ma z mąką, z kaszą, z chlebem i z czymś tam na wyrób AGD, idzie paragon do kosza, no a gdzie paragon? No wyrzuciłem. No to właśnie o to chodzi.
Panie Antoni, bardzo dziękuję, żebyśmy z dwie minuty chociaż dali panu profesorowi na odpowiedź. Dziękuję za pana telefon i głos w naszym programie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję panu za ten głos. To jest bardzo też ważny głos, dotykający też sedna, że często właśnie jest nieuczciwa, niestety, słusznie pan zauważył, nieuczciwa konkurencja, która powinna być napiętnowana. I tutaj też taki przykład można podać, trochę może inna branża. Nie wiem, czy widz słyszał, no, Ryszard Florek, okna dachowe. No, to jest też nieczysta, dumpingowe są ceny na rynkach, gdzie on sprzedaje swoje produkty, na rynkach europejskich. Tam chodzi konkretnie, on, wiadomo, Ryszard Florek to jest polska firma Fakro, natomiast on rywalizuje z duńską firmą Velux, która jest, no, takim potentatem i on ona chce go zniszczyć właśnie na tym rynku duńskim, czy tych innych rynkach, gdzie ta firma jest mocna. Po prostu nawet proszę zauważyć, że ona nieczystą prowadzi konkurencję. No i oczywiście Ryszard Florek już od paru lat próbuje przez Komisję Europejską coś wskórać, ale nic niestety nie może wskórać, dlatego że komisarzem, który podejmuje tą decyzję, jest Dunka. I to jest właśnie to, co tutaj jest puentą troszeczkę tego programu, że dlatego wracamy znowu do tego wyjściowego hasła, że kapitał ma narodowość. To jest kolejny przykład. Natomiast słusznie też jeszcze powiedział pan, że my też mamy prawo do informacji. Często właśnie jest, nawet sam ostatnio robiłem też jakiś zakup w markecie i też mnie zdziwiło, że było wyprodukowane na zlecenie tego marketu. I też próbowałem, tak jak tutaj właśnie widz, próbowałem odszukać, jaka to firma. I niestety nie było informacji. Także jest i to są przypadki, gdzie oczywiście odpowiednie służby państwowe, instytucje państwa, właśnie w interesie tego patriotyzmu odgórnego, powinny robić wszystko, żeby tą uczciwą konkurencję zapewnić. Także tutaj jest to bardzo, bardzo ważne.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziś o patriotyzmie gospodarczym z naszym gościem, którym był pan profesor Eryk Won. Szczęść Boże, panie profesorze. Dziękuję też i państwu za to, że byliście razem z nami, z Telewizją Trwam i Radiem Maryja. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy też za państwa telefony i zainteresowanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.